TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, program wydaje Maria Mruczkowska, a realizuje Jana Cech. A moim gościem jest pan profesor Zbigniew Gaciąg. Dzień dobry.
Witam Państwa. Dzień dobry, pani redaktor.
Dodam, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Panie profesorze, dzisiaj, i to była pana propozycja, rozmawiamy o suplementach diety. Takie najprostsze myślenie moje, i myślę, że wielu osób, jeżeli w ogóle myślą na ten temat, jest takie, suplement, czyli coś, co uzupełnia. Trzeba coś dodać. Za mało mam potasu, magnezu. Suplementuję. To słowo, dawniej nie było tego słowa suplementowanie. W ogóle nie było słowa suplementacja, nie było suplementów. A więc mam czegoś za mało, to nie jest dobrze, bo norma powinna być taka i taka. No więc ja coś łyknę i tym sposobem z zewnątrz dostarczę tego czegoś, chociażby tam magnezu czy potasu we krwi. Będzie w ten sposób mierzony. No i uzyskam efekt, o który chcę. Ale gdy ja wrzuciłam dzisiaj takie hasło suplementy diety, to dostałam takie tytuły różne. 10 prawdziwych suplementów, które działają. No to jak ja czytam, które działają, to znaczy, że są też takie, które nie działają, bo te są jakoś wyróżnione. Suplementy dla mężczyzn, suplementy dla kobiet, suplementy przeciwstarzeniowe. O, tak, znalazłam coś takiego. Suplementy dla podtrzymania tego, czy dla podtrzymania owego. Taka refleksja. Jeszcze jedna. Proszę Państwa, pan profesor zdaje się, że ma cyfry, ale jeżeli by ktoś chciał otworzyć biznes i zastanawia się jaki i myśli, czy to będzie miało zbyt, tak, suplementy będą miały zbyt, zabierzcie się Państwo za produkcję suplementów. Rozmawialiśmy o tym, pan profesor powiedział, że duża konkurencja jest.
Tak, jest ogromna konkurencja, ale to jest rzeczywiście, myślę, temat, który dotyczy ogromnej rzeszy Polaków. Szacuje się, że 40% ludzi w Polsce bierze jakieś suplementy na stałe. 60-70% bierze je okresowo, brało, czy będzie brać. Rynek suplementów w Polsce jest ogromny. Nie ma takich dokładnych danych, bo tu producenci nie podają wielkości sprzedaży, ale szacuje się, że to jest około 8 miliardów wartości sprzedaży za rok 2024. Również prognozy oparte na poprzednich latach wskazują 10-procentowy wzrost wartości sprzedaży co roku. Także to jest ogromny rynek. Jeśli porównamy na przykład rynek suplementów do dopłat do leków, czyli tego, co pacjent musi wyjąć z własnej kieszeni, żeby zrealizować wiele recept, to suplementy to jest 8 miliardów rocznie. Dopłaty do leków to jest między, tu zrobiłem pauzę, 10 a 12 miliardów złotych rocznie.
A czyli już gonią.
Czyli nieomalże tyle samo. No niestety leki nie tanieją, chociaż Polska jest w szczególnej sytuacji, gdyż naprawdę nasi pacjenci mają w wielu specjalnościach dostęp do dobrych, generycznych, czyli tych odtwórczych, tanich preparatów. Ale musimy jeszcze jedną rzecz na początku wyjaśnienia. Co do liczb, średnio Polak wydaje 200 zł na miesięcznie? Suplementy rocznie. Nie, rocznie.
Przeszacowałam.
Gdyby
trochę
było 200 zł miesięcznie, to producenci suplementów nie wykupywaliby reklam w radio, tylko wykupiliby stację radiową. Natomiast jedna rzecz, od której musimy zacząć, to od pewnego sprostowania. Ta nazwa suplementy jest trochę myląca, bo oznacza, że pacjent bierze coś, czego mu brakuje.
Tak.
Nie. Tymczasem to, co jest suplementem, to się nazywa suplement żywnościowy, to jest taka przyjęta nazwa, to jest środkiem spożywczym, czyli coś, co człowiek może jeść, co znajduje się w żywności, tylko podany w sposób skoncentrowany w jakiejś jednej jednostce, tabletce, torebce, w jakiejś innej formie. A to jest skoncentrowany składnik, który znajduje się w żywności, i stosowanie suplementów opiera się na tak zwanym, i to jest już regulacja unijna, tego dotyczy, zmieniona czy uzupełniona w roku 2025, na tak zwanym oświadczeniu zdrowotnym.
Kto oświadcza?
To jest podstawa, żeby zarejestrować produkt jako suplement. No. Co zawiera w sobie oświadczenie zdrowotne? Oświadczenie zdrowotne podaje, że dany składnik na przykład przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Tu możemy podać jako przykład witaminę D, bo wiadomo, że aktywny metabolit witaminy D wpływa na czynność komórek układu odpornościowego. Te mechanizmy zostały już bardzo dobrze rozpracowane, natomiast to nie oznacza, że jeśli ktoś przyjmie witaminę D, to jego odporność ulegnie poprawie. To trzeba udowodnić. Akurat w odniesieniu do witaminy D takich badań jest bardzo dużo. Albo też w tym oświadczeniu zdrowotnym oparto je na tym, że wykazano, że dany na przykład składnik, który znajduje się w tym, co ludzie zjedzą albo mogą zjeść, pomaga w utrzymaniu na przykład prawidłowego stężenia elektrolitów, co nie oznacza, że każdy musi go brać.
Ale wie pan, to nie podoba mi się to odejście od idei uzupełniania czegoś, czego mamy za mało. Ponieważ to na przykład grozi tym, że weźmiemy tego wszystkiego za dużo. Być może u podstawy leży takie przekonanie, że w wypadku suplementów diety, na wszelki wypadek, za dużo to nigdy nie jest za dużo, bo przepraszam, pójdę i wysiusiam, jak wezmę coś za dużo, tak? Gdy pan mówił o tych liczbach, to ja cały czas jednak myśląc o tej idei uzupełnienia, pomyślałam, ciekawym byłaby odpowiedź na pytania i ciekawe, czy są takie badania pokazujące, ile z tych osób, jaki procent z osób, które bierze te suplementy, bierze je dlatego, że wcześniej zrobiło sobie badanie, to badanie pokazało, że czegoś brak i lekarz powiedział, wynika, że brak, proszę brać to i to. Ja wiem, że chyba mała liczba, ale odejście od tej idei nie podoba
mi się. To nie mówimy o suplementach, to mówimy o uzupełnianiu niedoborów. Typu ktoś ma niedobór potasu, to powinien wziąć preparat potasu, który jest zarejestrowany jako lek. Jeśli wymaga podania witaminy D, bo ma na przykład zwiększone ryzyko osteoporotycznych złamań kości, to też powinien wziąć preparat witaminy D zarejestrowany jako lek. Może w późniejszej części wyjaśnimy, gdzie mieści się ta istotna różnica między suplementem a lekiem. Mhm. Dlaczego wszędzie i to każdy reklamobiorca musi usłyszeć taką formułkę na końcu, że tam preparat nie jest lekiem.
No tak, ale to konsekwencje tego są takie, że niczego nie muszę badać, nie wiem, jaki jest stan mojego organizmu, nie wiem, czego potrzebuję, a co mam wystarczającej ilości, nie muszę mieć recepty i mogę sobie nakupić, ile dusza zapragnie i brać, ile dusza zapragnie.
Mogę, tylko po co?
No tak, mogę. Ale chyba te liczby mogę pokazują, wydać, że wiele osób tak sądzi, że na wszelki wypadek, a już brakuje.
Powody przyjmowania suplementów diety są różne. Takie badania były prowadzone, ale też każdy może zwrócić uwagę, jaki przekaz reklamowy jest zawarty w tych ogłoszeniach o suplementach diety. No, musimy unikać tutaj oczywiście podawania nazw konkretnych preparatów, ale przykładowo, jeśli promowany jest jakiś preparat na wątrobę, to zazwyczaj jest w takiej sytuacji, że ktoś zjadł za dużo, tak, albo chciałby jeszcze dodatkową porcję tortu, ale boi się, że wątroba się odezwie. W związku z tym weź ten wspaniały preparat w pudełku takiej i takiej barwy i tu już uratujesz wątrobę. Czy jest to swojego rodzaju taki plaster na sumienie, że co prawda, no, dokazywałem, ale za to wyrównałem te swoje grzechy.
Mogę się obżerać, konsekwencji.
Ratuję swoją wątrobę, przyjmując odpowiedni suplement. Jest to oczywiście nieprawda. No tak nie jest, że takie suplementy ratują wątrobę.
No, ale co?
I to jest jeden z mechanizmów, że raz, no, takie zabezpieczenie własnego sumienia, że no zgrzeszyłem, ale od razu popełniłem dobry uczynek. Także wychodzi to wszystko na zero.
No, ale
dwa, jest też promocja suplementów, która wręcz nakazuje każdemu go przyjmować. No, najbardziej chyba popularna witamina reklama, jaki bierzesz magnez. Prawda? Czyli człowiek, który nie bierze magnezu, no to jest osobą, która nie dba o swoje zdrowie, w ogóle nie zna zasad profilaktyki chorób, nie wie, jak funkcjonuje jego organizm. No, krótko mówiąc, jest człowiekiem no, niedouczonym.
Albo przychodzą deszcze jesienne, słota, bierz witaminę C. No,
na odporność. No,
to oczywiste.
Takie wskazania dla suplementów, jeśli się patrzy na te, które są sprzedawane w Polsce, to ta pozycja na odporność jest dosyć znaczącym powodem przyjmowania ich.
Vis-a-vis mnie, pan profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny, a rozmawiamy o suplementach. No to jakoś czuję się zupełnie zagubiona, powiem szczerze, w tym wszystkim. Bo dla mnie to była kwestia, ja to widzę, że wrzucam do jednego koszyka to, co pan nazywa uzupełnianie niedoborów przy pomocy preparatów, a suplementowanie. Wszystko to mi się razem zlało. I uważam wobec powyższego, że jeżeli mówimy o suplementowaniu, to tylko wtedy powinniśmy brać suplementy, jeżeli zbadamy i widzimy, że mamy niedobór czegoś, tak? Jak to robić? No na przykład z tym magnezem pan powiedział. Ja tu mam przed sobą, bo proszę państwa, ja tu przyniosłam różne rzeczy, które znalazłam w domu.
I to jest tylko niewielka część, którą pani redaktor codziennie zażywa.
Nie jest tak źle, po prostu.
Dzielnie wspierając.
Przeszukałam szuflady. I tu mam preparat taki, gdzie jest i magnez, i potas, tak? I potas. A osobno mam preparat, który zawiera cytrynian magnezu. No ja już na przykład się zastanawiam. Skoro biorę ten pierwszy, może wystarczy. A jak wezmę jeszcze ten drugi, to może ja będę miała za dużo magnezu. A może prawdą jest, że nie może być za dużo magnezu, że nic mi to nie zaszkodzi.
Może zacznijmy jeszcze od innej rzeczy, mianowicie uzupełnianie niedoborów ma swoje określone wskazania i też metody uzupełniania. Niedobór magnezu, niedobór potasu, to wiemy czego, ile podać nawet dla tych ważnych, dla życia elektrolitów są pewne takie wzory matematyczne, ile trzeba podać, czy konieczna jest dożylna, czy wystarczy doustna podanie. To nie jest to samo, co podawanie suplementu diety. Lek, a suplement różni się bardzo znacznie wieloma rzeczami. Zacznę od pierwszej, najważniejszej.
Że wiadomo, co jest w leku na pewno.
Tak. Leki są kontrolowane, gdyż wytwarzanie, używanie leków pozostaje pod nadzorem inspektoratu farmaceutycznego. Suplementy, ich jakość, wytwarzanie pilnuje główny inspektor sanitarny, który nie ma głowy, żeby sprawdzać wszystkie suplementy.
Doktora Grzesiowskiego czy ma głowę?
Ma pan doktor Grzesiowski,
czy ma głowę?
Minister ma głowę bez wątpienia i ma znakomicie wyposażoną głowę i ma 17 tysięcy osób zatrudnionych w swojej placówce. Natomiast badanie wszystkich suplementów w takim samym stopniu, jak są badane leki, ani nie jest możliwe, ani nie jest wymagane przez prawo. W Polsce wyrywkowo badano suplementy. Mhm. Rzeczywiście one były poddane kontroli, no, dokładnej ocenie składu.
No i co się okazało? No
te dane, ja myślę, pokazują, że na przykład te preparaty, które były reklamowane jako wzmacniające potencje, na pewno muszą działać, bo znajdywano w nich sildenafil.
A to jest?
Lek. Uh-huh. Lek był tam przez producentów.
To zgodnie z prawem, czy nie?
Oczywiście, że nie. Uh-huh. Ja pamiętam historię sibutraminy. To był taki lek odchudzający, który jest jeszcze poprzednią generacją przed obecnymi cudownymi wynalazkami. Sibutramina odchudzała, została zdjęta z rynku, gdyż okazało się, że powoduje działania niepożądane, które zwiększają ryzyko dla pacjenta w stopniu niedopuszczalnym. Producent sam podjął decyzję, żeby zdjąć ten preparat z półek aptecznych i też były reklamowane na przykład chińskie zioła na odchudzanie. One musiały działać, dlatego że analiza, co prawda w nie naszym kraju przeprowadzona, pokazała, że tam dawka sibutraminy była kilka razy większa niż maksymalna dopuszczalna i sam pamiętam opinię konsumentek, które mówiły: Jezu, rzeczywiście, tylko tam chodzę taka nakręcona, spać nie mogę, serce mi łopoce. Więc to jest jedne ryzyko związane z przyjmowaniem suplementów. W Nowej Zelandii zrobiono taką systematyczną analizę preparatów kwasów omega-3.
No tak.
Czyli tych olej rybi, dobry na serce i tak dalej. Antymiażdżycowy, tu akurat to działanie antymiażdżycowe oleju rybiego jest słabo udokumentowane, ale co się okazało? Większość tych preparatów, to było 30 kilka przebadanych i zaledwie kilka miało deklarowaną zawartość tego aktywnego składnika. Czyli krótko mówiąc, kupujący przepłacał, to raz. Dwa, wykryto również w tych preparatach formy kwasów omega-3, które już były zmienione, utlenowane, czyli przekształciły się w cząsteczki szkodliwe.
A miałam właśnie przynieść dwie buteleczki, nie wiem, czy tam nie zostały na zewnątrz. Ja się teraz odsunęłam i spojrzałam do torby swojej, ale ja widzę, że nie wzięłam. Miałam jeden omega-3 panu pokazać.
Nie, ja nie powiem, co w nim jest.
A jeden dla vegan z alg. Z alg, no, nie wiadomo. To zaraz, no ale wie pan, to dalej jest smutne, co pan mówi. Bo tak, jest witamina D, tak?
Jest.
I czym się różni? Tutaj nawet mam napisane senior. Tak w ogóle tak. To senior a junior, to chyba się niczym nie różni. To jest tylko tak.
Wiek, no ogromny.
No tak, ale czy witamina D, 4000 jednostek w tej kapsułce z podpisem senior. Różni się czymś od witaminy bez podpisu senior? No chyba nie.
No różni się dlatego, że zalecane dawki witaminy D różne są w zależności od wieku, prawda? Dla osób starszych zaleca się większe dawki. Nawet
ale
do
mogę
czterech...
Wziąć dwie kapsułki
Można wziąć dwie kapsulki junior i na pewno człowiek poczuje się młodszy. No. Jeśli weźmie te po 400 jednostek, które są przeznaczone dla noworodków, to może nawet jego wiek metrykalny się cofnie. Kto wie, takie badania z witaminą D były prowadzone. Natomiast czym jest różnica? Jeśli pacjent przyjmuje preparat witaminy D, który jest lekiem recepturowym, to jest gwarancja, że tam jest tyle jednostek, ile trzeba, że to jest w postaci, która gwarantuje wchłanianie tego preparatu. Czyli jest, krótko mówiąc, większa szansa, że ten środek zadziała. A nie mówiąc o tym, że różnica w cenie pomiędzy tym preparatem recepturowym, tu nie podajemy nazw oczywiście, a sprzedawanym w postaci suplementu, myślę, że jest do wytrzymania na kieszeń pacjenta Polaka.
Przecież Zelnek jest tylko trochę droższy, tak?
Tak.
Nie, a wie pan, to smutne, bo to zakłada od razu, że te wszystkie rzeczy kupowane, chociażby te witaminy kupowane bez recepty i te preparaty zawierające potas, magnez, inne rzeczy, że ich skład nie jest taki, jak jest deklarowany, że ktoś oszukuje. No,
no ja bym nie podejrzewał od razu, że mamy do czynienia z masowym oszustwem, ale nie jest to kontrolowane podobnie, jak są kontrolowane leki. No każdy może znaleźć informację, że na przykład główny inspektor farmaceutyczny wycofał jakąś tam serię leków, bo stwierdzono uchybienia, nieprawidłowości i tak dalej. Nie słyszałem, być może takie wydarzenia miały miejsce, że producent wycofał serię suplementu diety i poinformował o tym potencjalnych klientów. No, mówię, tu jest jedna podstawowa różnica. Kontrola tego, co znajduje się w tabletce, którą człowiek połyka. Czyli jeśli ktoś ma do wyboru no, preparat recepturowy i suplement, to no, rozsądek nakazywałby jednak lek na receptę, chociaż suplementy...
Zależy od lekarza, musimy zapisać.
Oczywiście, tak, tak. Chociaż są też preparaty witaminy D w postaci suplementów nierecepturowych, które były badane w bardzo dużych badaniach klinicznych. Bardzo dużych badaniach, największe badania kliniczne, jakie przeprowadzono z witaminą D, były z preparatem, który nie miał statusu leku recepturowego.
No, ale nie wiem, czy to, co ja panu pokazuję, to jest właśnie to.
Nie, to były badania prowadzone poza Polską. Zresztą jeden z zarzutów, jakie wyznawcy witaminy D zgłaszają do wyników tych badań, które nie wykazały ochronnego działania cholekalceferolu, czyli witaminę D w nowotworach, chorobach układu krążenia, że badano suplement, a nie preparat recepturowy. Mm.
Wielką karierę zrobiła ashwagandha.
Ashwagandha.
Adaptogeny. To też jest rzecz nowa, która się pojawiła.
Tak.
Pozwalają nam spokojniej żyć. Podobno.
Tak.
No i co? Działa, nie działa?
Ashwagandha to jest z sanskrytu, czyli na pewno musi być coś bardzo mądrego, oparte na wiedzy starożytnych mieszkańców Półwyspu Indyjskiego i dokładnie znaczy to zapach konia.
O!
Tak, i pochodzi z rośliny Witania ospała. Nie wiem, czy ta nazwa odnosi się do efektu działania preparatu, ale on ma działać uspokajająco, odchudzająco. Chyba jedynym korzystnym efektem, którego nie udowodniono, to jest porost włosów. Zdaje się, że nie ma danych, że włosy po nim rosną.
No ale udowodniono.
Już od razu, więc to może nawiążę, że te regulacje dotyczące suplementów no, stały się zmianą podejścia urzędników unijnych, no, którzy zauważyli, ja myślę, że to jest powód, to jest mój domysł, to nie jest wiedza, że no, jest tu jednak pole do różnego rodzaju nadużyć i od roku 2025 jest obowiązek dokumentowania skuteczności w badaniach klinicznych. Czyli no tak jak się bada leki.
Czyli producent musi zrobić badania kliniczne.
Tak, no i teraz no niekoniecznie producent, może towarzystwo naukowe, może fundacja.
Ale by wszedł na rynek, musi mieć badania kliniczne. A te, które już są na rynku?
To są.
No to mają badania kliniczne?
Nie.
No to
nie,
to, co
niewiele,
pan to pokazuje, aż na przykład witamina D senior.
Witamina D jako taka ma mnóstwo badań klinicznych. No. Akurat nie ten preparat. Mówimy o cząsteczce no, ashwagandha, czyli tak. Zapach konia. Bo ashwa to koń w skrycie.
No i były badania.
Teraz są badania rzeczywiście, które no, były przeprowadzone przez producenta. To zawsze budzi, nie chciałbym tu podejrzewać naszych kolegów z Indii o jakąkolwiek próbę manipulacji, Boże broń, ale badania sponsorowane przez producenta, nie wiem, czy one były zarejestrowane na takim portalu, jest taki specjalny portal, który jest prowadzony przez rząd amerykański, ale powstał on już wiele, wiele lat temu, zanim prezydent Trump wpływał na działanie instytucji rejestrujących leki w Stanach Zjednoczonych i w tym portalu na przykład rejestruje się, i to jest w tej chwili wymóg, wszystkie badania kliniczne. A wszystkie badania kliniczne, między innymi to jest wymuszone tym, że żadne poważne pismo naukowe nie opublikuje wyników badań, które wcześniej jako projekt nie znalazły się w tym portalu i on jest ogólnie dostępny. Każdy może sobie sprawdzić. Ja niestety nie sprawdziłem, czy ashwagandha, sprawdzę po, czy ashwagandha była tam rejestrowana. Pewnie jakieś badania tak, ale tak, badania wszystkie prowadzone przez producenta, małe grupy pacjentów, to ma duże znaczenie, bo im mniejsza grupa, tym większe prawdopodobieństwo, że te różnice mogą być efektem przypadku. Nie patrzyłem w protokoły, w związku z tym nie mogę więcej powiedzieć. I krótki czas obserwacji, do rzędu kilku miesięcy. Stąd też, jeśli się patrzy już, a to akurat zajrzałem, na analizy zbiorcze tych badań, no to wniosek, jaki jest wysuwany, że mimo tego, bo jestem zobowiązany gwoli dokładności procesowej przytoczyć takie stwierdzenie, że mimo spójności wyników, to jednak podkreśla się niejednorodną jakość danych. To jest takie określenie, eufemizm, że są wątpliwości co do jakości danych. I na pewno, aby udowodnić, że ashwagandha, czyli witania ospała, działa, konieczne byłyby większe, niezależne od producenta, badania kliniczne. Przy czym trzeba powiedzieć, że większość badań leków takich przełomowych, które doprowadziły do istotnych zmian w praktyce medycznej i dały konkretne korzyści pacjentów, były finansowane przez producentów. To jest jeden z powodów, dla którego leki są, zwłaszcza obecnie, tak bardzo drogie, bo te badania niestety dużo kosztują, a koszt wynika z zapewnienia jakości badań, jakości danych i bezpieczeństwa chorego.
Ale wniosek z tego, co pan wcześniej powiedział, byłby taki, jeżeli mam za niski poziom witaminy D, za niski poziom witaminy B12, za mało magnezu, za mało potasu, to ja powinnam pomóc sobie lekiem, tak?
Tak.
Lekarz powinien wypisać mi receptę na lek.
Tak.
Jednoznacznie.
Tak.
Tak. No, to jest skomplikowane bardziej, tu łatwe pod ręką stoi.
Przy czym to też ja tutaj muszę unikać promocji konkretnych preparatów. Na przykład jak mówimy o niedoborze witaminy B12, który powoduje już konkretne choroby. I to nie jest takie rzadkie, niedobór witaminy B12, zwłaszcza u ludzi starszych. No to jest metoda leczenia, która polega na tym, że daje się zastrzyki domięśniowe. No, tam są różne schematy podawania, ale też, ponieważ tu defekt wynika z zaburzeń wchłaniania witaminy B12, stąd ta konieczność podawania domięśniowo, ale też można dać doustnie, tylko trzeba dać dużą dawkę tej witaminy D. Rzeczywiście dużą dawkę doustnie i tabletki z witaminą tabletki z witaminą B12 są w Polsce dostępne, ale jako suplement, a nie jako preparat recepturowy. Ale możemy wtedy sprawdzić, czy to działa, bo jeśli pacjent ma niedobór witaminy B12, to po pierwsze poprawi mu się morfologia krwi i to widzimy w miarę szybko, no i zwiększy się stężenie tej witaminy we krwi, co też można łatwo oznaczyć.
Profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny, mówi, muszę coś
posypać głowę popiołem, przyznać się do błędu. Jest preparat witaminy B12, który funkcjonuje jako lek na receptę, także nasi pacjenci mogą uniknąć zastrzyków. Czasami nie można im podawać zastrzyków, bo na przykład biorą leki, które zwiększają ryzyko krwawienia, także mamy opcję leczenia doustnie.
No dobrze, to człowiek powie tak. No to wobec tego pan tu tak krytycznie podchodzi, już
racjonalnie.
Nie wypytuje, czy melatonina jest skuteczna, czy kreatyna jest skuteczna.
Melatonina przy przywracaniu właściwego rytmu dobowego snu, tak. Przy czym też są preparaty melatoniny jako suplement, jest preparat recepturowy, nie podamy nazwy.
Nie. A kofeina?
Kofeina do czego? Do kawy.
Wyczytałam, najskuteczniejszy legalny przedtreningówka. Poprawia skutecznie wytrzymałość, zmniejsza odczuwanie wysiłku.
Tak, oczywiście sportowcy są głęboko przekonani o tym, że muszą brać różnego rodzaju suplementy. Zresztą każdy z nich ma wsparcie dietetyczne i tym podobne. To jest z tymi... pytanie tutaj jest następujące. No jeśli stosują te suplementy i one działają, to czym się różnią od dopingu?
Dopingują?
No czym one się różnią od dopingu? Dlaczego testosteron jest zabroniony, a przecież on jest też w naszym organizmie, to jest jakby naturalny składnik człowieka, a na przykład kreatyna czy żelazo ma też właściwości zwiększające wytrzymałość, dlatego że żelazo jest także w enzymach oddechowych. Poprawia sprawność mięśni. To działa dosyć szybko. No, sportowcy mają swoje własne reguły.
Zaprosimy pana i specjalistę.
Nie, oni nie powiedzą, nie zdradzą tajemnic, co się bierze oczywiście. Nie, na pewno sportowiec, który przecież uprawia intensywny wysiłek fizyczny, tak naprawdę idea treningu polega na tym, że na przykład dręczy się mięśnie, uszkadza je po to, żeby zmusić je do wzrostu. No, tam naprawdę są głęboko zaburzone czy zmienione różnego rodzaju procesy fizjologiczne, żeby już tutaj nie wchodzić w inny temat. Ostatnie badania pokazały, że na przykład tacy sportowcy, prawdziwi wyczynowcy typu biegacze maratońscy czy kolarze wyścigowy, po kilkunastu latach uprawiania sportu 40% z nich ma widoczne zmiany w sercu pod postacią włóknienia, czyli mają objawy uszkodzenia serca.
Do zdrowia sport wyczynowy nie jest dobry dla zdrowia. Z tego wynika.
No, sport to zdrowie stracone. Niektórzy mówią, co oczywiście nie jest prawdą. Ruch jest najlepszym lekarstwem i wiadomo to już od czasów odrodzenia.
No dobrze, ruch jest najlepszym lekarstwem, ale jeżeli oprócz niego chcielibyśmy jeszcze zażyć jakieś lekarstwo, to podejście, pan tu powiedział, racjonalne.
Suplement.
Podejście racjonalne, jak miałoby wyglądać?
Tu pani redaktor przyniosła różne pudełka, nawet znalazłem coś dla siebie.
Bo dla mężczyzn.
Dla mężczyzn.
Dwa pudełka, ale takie samo, firma ta sama, ale jedne ale pastylki może, dla mężczyzn, jedne dla
ale
kobiet.
Ale może te preparaty są badane. W tej chwili jest bardzo duży segment na rynku, nowy zupełnie. Tak zwana długowieczność w zdrowiu. To na razie jest taki termin angielski powszechnie używany, longevity. I tu też próbuje się i w badaniach klinicznych różnego rodzaju suplementów czy leków. Natomiast wydaje się, że w tej chwili taki produkt numer jeden, gdzie rzeczywiście jest tu bardzo dużo wyników, ale one są pochodną czy efektem jednego dużego projektu prowadzonego zresztą przez Uniwersytet Harvarda, badaczy, którzy rozpoczęli tam taki program o akronimie COSMOS, gdzie bada się preparat multiwitaminowy, dostępny także w Polsce, nie podajemy nazwy, i ekstrakt kakaowca. To jest taki...
Ale razem czy jednej grupie preparat, a drugi ekstrakt kakaowca?
Taki układ skrzyżowany, czyli takie to lub placebo. Ten preparat z kakaowca zawiera 0,5 grama flawonoidów, w tym takiego swoistego dla czekolady, który nazywa się epikatechyna, i gdyby to zastąpić tabliczką gorzkiej czekolady, to trzeba zjeść 200 gram.
To dużo. Tabliczkę. Małą, ale tabliczkę.
Tak. Natomiast ten projekt toczy się już ładnych kilka lat. Włączonych jest do niego ponad 20 tysięcy osób. Głównie jest nakierowany na osoby starsze. Takie pierwsze założenie podstawowe to była prewencja chorób układu krążenia i nowotworów. Chorób układu krążenia. W chorobach, ale także na przykład ocena demencji, czy zaburzeń poznawczych, jak i też te wykładniki starzenia się, bo trudno ocenić, czy jeśli podamy człowiekowi lek, to czy pod wpływem tego leku będzie żył dłużej. No, może badacze się nie doczekają efektów. Natomiast w tej chwili jest duże zainteresowanie takimi wskaźnikami starzenia się i numer jeden obecnie, taki wskaźnik, marker, to są zmiany w naszym DNA. Po prostu w miarę jak się starzejemy, to nasze DNA jest troszkę zapaskudzone różnego rodzaju dodatkami, czyli to są takie modyfikacje epigenetyczne naszych genów. W tej chwili możemy to ilościowo oznaczyć.
I tym 20 tysiącom osobom bada się?
Wszystkim nie, no to jest jednak duży koszt, ale zrobiono wybranych grupom i okazało się, że w grupie chyba witaminowej, bo to jest dosyć świeża sprawa, te markery cofnęły się, pojawiały się rzadziej, jeżeli w tej grupie, która dostała placebo. No, oczywiście pytanie, czy oni będą żyli dłużej, no to jest nadal bez odpowiedzi, no bo to trochę można porównać, czy zadać sobie pytanie, czy jak człowiek zrobi sobie operację plastyczną i się odmłodzi, to czy wydłuży sobie życie? No to trudno powiedzieć, no ale to jest jakaś przesłanka. Natomiast w tym projekcie ocenia się bardzo wiele rzeczy. Może zacznę od tych podstawowych. Więc jeśli chodzi o nowotwory, żaden z tych badanych składników nie zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej. Jeśli chodzi o układy krążenia, to jest dosyć ciekawe i trudne do wytłumaczenia, co może niestety sugerować, że jest to przypadkowe znalezisko. Mianowicie witaminy nie widać efektu korzystnego. Natomiast kakao.
Tak.
Nie obserwuje się mniejszej liczby zawałów, nie obserwuje się mniejszej liczby udarów, ale zaobserwowano mniejszą liczbę zgonów sercowo-naczyniowych.
Aha, po prostu.
Tak.
Lepiej kakao.
No nie, kakao to trzeba by strasznie dużo wypić.
No to czekam na to lekarstwo z tego kakao.
To jest suplement. To jest sprzedawany jako suplement.
I u nas też?
Wydaje się, że jest dostępny, że można go uzyskać. Natomiast badano bardzo wiele rzeczy. Funkcje poznawcze, tu akurat witaminy dały troszeczkę korzyści, kakao nie. No ale można brać i jedno, i drugie. Co tam jeszcze? Wpływ na ciśnienie, wpływ na choroby żył, wpływ na występowanie i postęp zwyrodnienia plamki żółtej, ryzyko cukrzycy. Tutaj korzyści nie obserwowano. Mhm. Czyli te czynności poznawcze, witamina i serce, kakao. Mhm. I ten projekt jest nadal kontynuowany, także zapewne pojawią się kolejne wyniki badań. No, nie pokazuje, żeby te stosowane produkty szkodziły na cokolwiek.
No to właśnie pan wyprzedził moje pytanie. Nie wiedziałam, że takie wielkie badanie jest, ale pan wyprzedził moje pytanie, bo chciałam zapytać o właśnie te pastylki, które są opisane jako takie wielowitaminowe. Taki, nie musisz nic pojedynczego łykać, tylko tutaj masz jedną witaminę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, plus jeszcze właśnie magnez plus potas.
Jak zejdziemy z anteny, to pani redaktor zdradzę tę tajemnicę, jeśli nie zapomnę.
No nie, no ale nie to biorę, ja się nie pytam o konkretny
nie biorę
produkt,
tych preparatów,
no, ale z tego wynika, przynajmniej w kwestiach tych umiejętności poznawczych, że warto.
Tak, z tym, że też jak patrzy się na jakość tych wyników, to oczywiście osoby bardzo krytyczne i niekoniecznie trzeba szukać dziury w całym, mogą zgłaszać szereg wątpliwości. No, na przykład ocenę prowadzono w wywiadzie telefonicznym, który prowadziła osoba najbliższa, odpowiadając na pytania dotyczące badanego. Aha. Jest duży problem, czy brali rzeczywiście te tabletki, czy nie brali. No, tak. No, ale ponieważ badanie było zaślepione i kontrolowane wobec placebo, no to jak nie brali, no to nie brali i placebo, i nie brali tychże badanych tabletek. Ale na pewno to, co można powiedzieć, nie szkodzą, to raz. I dwa, jeśli był efekt korzystny, no to on na pewno nie był wyraźny, no taki, że nie ma wątpliwości, każdemu trzeba dawać, to w ten sposób będziemy mieli młodych, zdrowych i pięknych.
Ale taka praktyczna wobec tego rada. Czy mam sobie robić badanie poziomu chromu, selenu?
Nie.
Nie?
Nie.
Nie mam robić?
Nie.
Aha, no, krótka odpowiedź. A dlaczego? Może mam za mało selenu na przykład.
No, ale tu są takie teorie, że za mało źle, za dużo niedobrze.
To ale tkwienie w niewiedzy jest lepsze? Tkwienie w niewiedzy jest lepsze?
Badania profesora Lubińskiego.
No właśnie, też pomyślałam.
Natomiast badania z suplementacji, z preparatami selenu, to już jest historia medycyny, nie wykazały żadnych korzyści. Mhm. No bo bardzo szybko zwrócono uwagę na selen jako ten pierwiastek, który jest istotny na przykład w procesach chroniących tkanki przed uszkodzeniem, przed różnego rodzaju toksyczne substancje, które generujemy, które powstają w naszym organizmie.
To dalej nie rozumiem pana odpowiedzi, że mam nie wiedzieć, a jak u mnie jest z selenem.
Można wiedzieć, tylko z tej wiedzy nic nie wynika.
Czyli co, nie ma norm? Nie można suplementować? No tu kupiłam, stoi przede mną buteleczka, gdzie zawierająca selen biomasa drożdży.
Odpowiadam, nie ma danych, żeby z oznaczania selenu i suplementacji pacjenci odnosili wyraźną korzyść. Tu pan profesor Lubiński może zadzwonić i zgłosić wątpliwości, jeśli popatrzymy na zalecenia towarzystw naukowych, ja zawsze wszystkich odsyłam i sam z tego korzystam do takiej amerykańskiej agencji, ale ona istnieje od lat 70. I nie została jeszcze zamknięta, która zajmuje się zaleceniami dotyczącymi prewencji pierwotnej, czyli takie zalecenia dla ludzi zdrowych, co mają robić, one są bardzo szerokie, dotyczą i wykonywania badań, i także i suplementacji różnego rodzaju preparatami, i to są zawsze zalecenia, które opierają się na jakichś twardych podstawach, źródła są zawsze są dołączone źródła. Jest również informacja podana w takiej formie zrozumiałej dla pacjenta, a nie tylko dla profesjonalisty. To jest wszystko aktualizowane, czyli jeśli pojawi się coś nowego, to jest tam natychmiast wprowadzane. Robi to grupa niezależnych ekspertów i co więcej, te zalecenia nie są takie zero-jedynkowe, tylko takie, że na pewno tak, na pewno nie, być może jest korzyść, nie wiemy, czy jest korzyść, ale nie mamy tych danych, żeby to szkodziło.
I tu się pan opiera na tym.
Z tego korzystam. Tak. Mhm.
Oj, to nie wiem, czy mi się tak dużo wyjaśniło.
Ale pani redaktor poczyni ogromne oszczędności.
Wie pan, kiedy mi to dano w prezencie, powiem od razu. I w dodatku już ekstra, już termin ważności minął. Ja też się zastanawiam nad tymi terminami ważności przy takich suplementach. Czy to naprawdę już przestaje być ważne?
No myślę, że może to mieć znaczenie. Podałem przykład z tymi kwasami omega-3.
No tak.
I badania nowozelandzkiego. Niektóre z nich są wrażliwe na temperaturę, na kontakt z powietrzem atmosferycznym. Myślę, że to może mieć znaczenie. No jak z mlekiem.
Czy w oparciu o naszą rozmowę mam wnioskować, że pan żadnych suplementów nie bierze?
Nie.
I jak przychodzą do pana bliscy, to podobna postawa.
Tak. Tak, nawet zwracam uwagę kolegom lekarzom,
którzy
powszechnie przepisują magnes na przykład wszystkim pacjentom. No.
No mam tutaj też magnes.
Znaczy nie testuję na sobie te witaminy antydemencyjne. Mm-hmm. Przepraszam bardzo. To
co, jakie jeszcze przypomnijmy? Antydemencyjne.
Antydemencyjne witaminy.
No, przepraszam, to co to jest?
Słucham?
To?
Biorę te antydemencyjne. No.
Czyli jakie?
A nie mogę powiedzieć.
Nie, no same nazwy, witaminy.
To jest preparat, to jest konkretny preparat. Ten, który był w badaniu w tym projekcie Kosmos.
Proszę,
ktoś dojdzie do Kosmosu, tam jest podany...
Rozumiem.
Tam jest podany sponsor, więc to też zawsze budzi wątpliwości, czy...
Tak, zestaw witamin. Dobrze. Tak. I na tym zakończmy naszą rozmowę o suplementach. Moim gościem był profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.